katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dziś wsłuchamy się w słowa księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dedycza, biskupa seniora diecezji drohiczyńskiej. Niech Duch Święty oświeca nasze serca i sumienia. Na naszej antenie gorąco serdecznie witamy księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dedycza, biskupa seniora diecezji drohiczyńskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Bardzo serdecznie pozdrawiam czcigodnego ojca.
Księże biskupie, witamy na naszej antenie. Prosimy o wygłoszenie katechezy. Następnie zapraszamy na rozmowy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam oczywiście czcigodnego ojca raz jeszcze. No, nie mogę zapomnieć ojca dyrektora i wszystkich współpracowników, ale też jak najbardziej pragnę serdecznie pozdrowić radiosłuchaczy, wiernych zawsze Radio Maryja, i wiem, że z tego bardzo wielu korzysta i to korzysta bardzo owocnie, dlatego że mają tą dobrą wolę, aby się wsłuchiwać w to, co tutaj stąd płynie, a ponieważ dotyczy to przede wszystkim naszych wartości duchowych, naszej wrażliwości na prawdę, nie mówiąc o tej tęsknocie za miłością, tą autentyczną, taką generalną, no więc to wszystko dla nas stanowi jakąś podbudówkę taką i bardzo dobrą. No jesteśmy dzisiaj w Wigilię zesłania Ducha Świętego, to taki dodatkowy motyw, aby się cieszyć bardzo i to bardzo, ponieważ pamiętamy doskonale, że Pan Jezus, odchodząc z tego świata, jak gdyby nie wszystko przekazał swoim uczniom. Duch Święty ma uzupełnić, Duch Święty ma dodać. Ale co więcej, Duch Święty ma też potem cały czas prowadzić, Duch Święty. I dlatego też tak apostołów zachęcał, aby oni tam się modlili, żeby te kilka dni po dniu wstąpienia Chrystusa Pana jednak pozostali razem i żeby razem też przygotowywali się do tej wielkiej misji. Dlatego też my dzisiaj chcemy podziękować Panu Jezusowi najpierw za samo przyjście na świat, na ziemię znaczy się, za to, że tutaj wniósł w nasze życie jakżeż bardzo dużo wartości, trudno sobie wyobrazić coś więcej, no ale jednocześnie, że poddał się cierpieniu straszliwemu, bo z punktu widzenia ludzkiego przecież Pan Jezus to wszystko cierpiał. To nie było na niby, to było cierpienie, to była ofiara. Ze względu na to, że Pan Jezus miał pewnego rodzaju misję do spełnienia. Na czym ona polegała? Myślę, że możemy tutaj się zastanowić, odwołując się przede wszystkim do grona apostolskiego, jako do tych 12 osób, którzy, no po Matce Najświętszej, rzecz jasna, poza świętym Józefem, ale którzy tutaj byli jak gdyby najbliżsi i myślę, że też są oni dla nas przykładem, o co Chrystusowi Panu chodziło i dlaczego właśnie niektórzy z nich po prostu nie skorzystali z tej wielkiej łaski. Otóż 12 apostołów. Mogłoby się wydawać, że Pan Jezus, który znał każdego człowieka, znał wszystkie od środka do jego czynności zewnętrznych, czyli w całości, dlaczego właśnie nie wybrał 12 takich apostołów, którzy byliby po prostu aniołami, tak jak aniołowie, czyści, wychowani dobrze, od razu od świadomi tego, do czego stają powołani, wrastający w to wszystko, co Pan mówi, przyjmujący to szczerze i stosującymi się do tego wszystkiego, co Pan Jezus im przekazywał. Dlaczego tak się stało, że w tym gronie 12 apostołów mamy przecież jednego zdrajcę, ale chciwego na forsę, na pieniądze, to właśnie jest Judasz. Mamy też świętego Piotra, który w przyszłości będzie jak gdyby wikarym Pana Jezusa na ziemi, ale okaże się tchórzem w takim bardzo bolesnym momencie dla Pana Jezusa. Mamy też świętego Tomasza, który coś tam kombinuje, nie za bardzo chce uwierzyć w zmartwychwstanie Pana Jezusa. A jeszcze wcześniej, nie zapominajmy, że było dwóch apostołów, których matka zwracała się do Pana Jezusa, aby gdyż będzie tym władcą, takim, tak początkowo myślano, tak myśleli apostołowie, gdyż będzie tym takim potentatem, żeby wtedy jednego z jej synów po jednej stronie posadził, a drugiego po drugiej. Czyli, żeby po prostu uczestniczyli w tym, co najcenniejsze. A więc, czyli mamy tutaj 5 apostołów na 12, którzy nie za bardzo to jak gdyby wychodzą z góry naprzeciw tym oczekiwaniom i są jak gdyby wszystko to, co Pan jest głosi, przyjmować. Dlaczego Chrystus Pan tak zrobił? Jak już wspomniałem, Pan Jezus zna każdego człowieka i wiedział, kim są. Dlaczego właśnie nie było to 12 czystych, sprawiedliwych, uczciwych, godnych szacunków. Myślę, że ze względu na nas. Bo Panu Jezusowi nie chodziło o pewną formułę. Nie chodziło o to, żeby jakoś to wszystko rozegrać. To można było ustawić jak najlepiej. Ale chodziło mu o to, żeby dotrzeć do człowieka. A wiedział, że tych ludzi, czyli człowiek, każdy człowiek ma w sobie coś bardzo różnego. Jedni może łatwiej, inni słabiej, inni gorzej. W każdym bądź razie żeby dotrzeć do wszystkich ludzi. I dlatego nie wybrał tych najdoskonalszych od razu, ale wybrał właśnie taki zestaw, żebyśmy potem, kiedy będziemy się spotykali, to nie dziwili się, że czasami upadniemy, ale starali się jak najszybciej powstawać. Bo oczywiście w tym gronie 12 mamy, jak już wspomniałem, tych 5, do których możemy mieć zastrzeżenia. Ale proszę zwrócić uwagę, jednakże święty Piotr się nawraca i znowu mimo, że okazał się tchórzem, nawraca się i zostaje wikariuszem na ziemi Pana Jezusa. Czyli nie jakiś święty Jan, który pełen jest takiego uroku, pełen też czystości i tak dalej, ale właśnie święty Piotr. I znowu możemy postawić pytanie, dlaczego właśnie? Dlaczego Pan Jezus właśnie tego powołuje? Być może ze względu na bardzo prostą przyczynę. Po to, żeby wszystkich, którzy kiedykolwiek upadną, jak gdyby móc podnosić na duchu. Mógł z tym przybyć, a jednak to jeszcze nie ostatnie słowo. Możesz się nawrócić, bo przecież dojdziemy niedługo do miłosierdzia Bożego. Po co to miłosierdzie Boże? Potem oczywiście święty Tomasz, apostoł, też marudzi, ale kiedy w końcu tak już przekonuje się, Pan mój i Bóg mój, wyznaje swoją wiarę, podejdzie. Nie słyszymy nic, aby ci dwaj, dlatego ich nie wymieniam, bracia, którzy mieli tam awansować, potem jak gdyby mieli żal do Pana Jezusa, że ich nie obdarza tymi specjalnymi takimi jakimiś nadzwyczajnymi darami. A więc mamy po prostu co? Mamy Kościół. W tych 12 apostołach to jest Kościół. Przykro to, że jednak jeden nie daje rady ze sobą. Mimo, że Pan Jezus, proszę zwrócić uwagę, nie wyrzuca. My spotykamy się teraz z takimi głosami rzekomo takich ludzi uczciwych, chociaż wiemy, że oni tam mają za sobą bardzo różne rzeczy. Ale dlaczego tego trzeba odrzucić, tego potępić? Tymczasem Pan nie potępia. Wie, kto kim jest Judasz. Wie doskonale. Ale jak gdyby daje mu szansę do ostatniego momentu, do ostatniej chwili swego pobytu na ziemi, że on do końca mógł przyjść nawet po tym, kiedy pocałował Pana Jezusa z drogiesku. Kiedy zdradził, nad podem mógł przyjść, nawet pod krzyż mógł przyjść i Pan Jezus był mu darował, jak darował temu łotrowi, jak go poniósł. no niestety zabrakło w nim tej woli dobrej. I to jest problem, na który my powinniśmy zwracać w naszym życiu, że nie możemy tak właśnie postępować, nie możemy gdyby no, w tej swojej niechęci, w tym swojej złości, w tym swoim grzechu już tak się zakodować, że nie ma żadnej tam szpary, przez którą by mogła dotrzeć łaska Boża. Ale to Pan Jezus też tak samo zaprosił Judasza, żeby był ostrzeżeniem dla wielu, tak? I żeby był jednocześnie jakimś takim, no, potwierdzeniem dramatu ludzkiego, tragedii, bo Pan Jezus go nie potępia. Mówi oczywiście, że zostanie ukarany, tak, ale nie potępia go z góry, bo jak gdyby jest przekonany, chciałby, żeby ta jego ofiara, przyjście na ziemię, jego cierpienia, no jednak przyniosły ten owoc i Judasz także odnalazł swoją drogę do Pana. No nie odnalazł. Ale to na szczęście tylko jeden. I dlatego, kiedy my spotykamy się teraz z głosami, bo mamy dużo takich, którzy nie specjalnie są blisko Pana Boga, którzy może bardzo są daleko, ale znając pewne slogany, jak oni się posługują różnego rodzaju opiniami, szermują tym, jakimi, a no właśnie, że ten ksiądz to zrobił, tamten ksiądz to zrobił. Oczywiście, że jeżeli coś zrobił złego, to proszę bardzo. To nie jest wcale tutaj nic takiego groźnego, że ktoś o tym przypomni. Może nawet dobrze, że właśnie przypominają, bo to może oddziaływać, ale co innego, jeżeli nie przypominają, nie wskazują na możliwość odrodzenia, tak to widzimy u Pana Jezusa, ale z góry mówię, że tego już trzeba absolutnie, skończony, on się nie nadaje, no. W naszych czasach, gdyby żył święty Piotr, to by zakrakali go po prostu. Mówić, jak to on może być następcą Pana Jezusa, który tak fatalnie się zachował? Bo tak, ci sami, którzy właśnie są bardzo wrogo nastawieni i rzeczywiście mają na sumieniu bardzo wiele, to oni potem okazuje się na zewnątrz w słowach, że oni są tymi obrońcami jakiegoś lepszego życia, a to jest fałsz. Dlatego, że po prostu oni, no, będąc na takim poziomie, to chcieliby, żeby jak najwięcej ludzi upadało. Dlatego oni się strasznie wściekają, kiedy ktoś się nawraca, kiedy ktoś się odnawia. No, to są takie ludzkie nieraz zazdrości. Musimy być tego świadomi. I dlatego my dziękujmy Panu Jezusowi właśnie za to, że daje nam przykład, że wybrał takich apostołów, a więc nie jakichś geniuszy, nie jakichś idealistów od początku do końca, ale jako tych, którzy po prostu odnajdują Pana Jezusa, docierają do Niego, nawracają się też w czasie tym krótkim, ale potem już, jeżeli się decydują, to rzeczywiście wypełniają swoją misję w sposób doskonały. I nie mogą mieć z tego powodu, że jakieś załamania, czy coś, że ja nie będę, prawda, dobrym kapłanem, ja nie będę dobrą żoną, ja nie będę dobrym mężem, bo coś się w moim życiu kiedyś zdarzyło. Tu Pan jest wyraźnie mówi, na przykładzie świętego Piotra. Musimy się odradzać. Jak się odradzamy, to mamy prawo do tego, żeby się powrócili do pełni łaski. No i właśnie. Ponieważ to się takie rzeczy się dzieją, to możemy postawić sobie, dlaczego właśnie w naszych czasach ci, którzy są znali od Pana Boga, ci, którzy oczywiście też tak samo nie chcą sięgać po Ewangelię, po Pismo Święte, zresztą w ogólności, dlaczego oni takie robią wrażenie, jak gdyby jakichś pozornych obrońców. Dlaczego? Dlatego, że oni chcą, dążą do niszczenia człowieka. To jest atak na człowieka. Nie znoszą, ja myślę, diabeł nie znosi, kiedy człowiek się nawraca. Tak samo są i ludzie, którzy tak się nieraz zaprzedali temu złu, że oni nie znoszą, że ktoś się może nawrócić, że ktoś może być lepszy, że ktoś może być dobrym ojcem czy dobrą matką, uczciwym nauczycielem czy fachowcem tak samo, który nikogo nie oszukuje. A więc i dlatego, że oni wszystko robią, żeby utrzymać, jeszcze pognębić bardziej. I stąd ten atak taki. Bo kiedy myśmy teraz przeżywali takie te chwile przykre, bardzo bolesne, to widzieliśmy, że tym wszystkim, za tym wszystkim to można było dostrzec tak, że przybyliśmy bardzo ważną sprawę, mianowicie atak na Ojca Świętego Jana Pawła II. Jakżeż oni zaczęli się, jak to oskarżać Jana Pawła II, że był naiwny, że otoczenie i tak dalej. Albo to, że on, prawda, nie dopilnował. Katolików jest w tej chwili za Ojca Świętego, bo przecież ponad miliard. Jest miliard i 300 milionów. A papież nie ma przecież tajnych służb. Papież nie ma też policji w takim gronie. Ma tych stu, prawda, tych, którzy pilnują tego niewielkiego państewka, no bo muszą być, bo tam nie ma innych służb. No więc i to wszystko. Więc dlaczego można wymagać od papieża aż tego rodzaju? Także, a papież nie musi, bo po co chodzi? Gdybyśmy tak traktowali, że każdy, który jest blisko Chrystusa Pana, ma od razu, prawda, jakiś sposób tak uderzać w tych, co są słabi, to nie o to przecież chodzi. Każda i każdy z nas mamy starać się dotrzeć do tego człowieka. I właśnie dlatego, że takie czasy będą miały nadchodzić, jak gdyby to jeszcze 200 lat temu Duch Święty przygotował, właśnie Duch Święty, musimy się do Niego odwołać. Duch Święty już przygotował jak gdyby. Przygotował co? Przygotował. No przygotowywał klimat do tego, żebyśmy potrafili jednak docierać. A ten klimat możemy uzyskiwać wtedy, kiedy korzystamy z sakramentu ze spowiedzi świętej. Bo właśnie problem bardzo ciekawy. Przez tych 18 wieków po narodzeniu Chrystusa i po jego wstąpieniu do nieba, przez tych 18 wieków niespecjalnie za wiele się nie mówiło o spowiedzi. Jak gdyby to było coś naturalne, że te pokolenia tamte, które wycierpiały przez te 300 lat, kiedy to ani jeden papież nie zmarł śmiercią naturalną, wszyscy byli męczennikami, ale i potem też tak samo te różne wędrówki ludów i te ataki sprawiały, że jak gdyby te 18 wieków to no, szły po prostu poprzez te różne rodzaje trudności, ci ludzie przełamywali to wszystko, no i byli rzeczywiście w miarę prawymi chrześcijanami. Lepsi, potem gorsi, ale wszyscy w większości wypadków dążyli do tego. Natomiast atak na człowieka konkretnie, żeby ludzi jak gdyby zmuszać do tego, żeby byli przewrotni, żeby nie korzystali z darów Bożych, dopiero zaczyna się w XIX wieku. W XIX wieku powstały te różnego rodzaju jakieś takie czy inne ideologie, powstają też samo organizacje tajne, jawne i różnego rodzaju inne, które zmierzały ku temu, żeby zniechęcić człowieka jako człowieka do swego rodzaju uczciwości. Po prostu gdyby stwarzałem takie okoliczności, takie warunki, aby ten człowiek popadał w te słabości, żeby poddawał się temu wszystkiemu. I dlatego też właśnie na ten czas, jak gdyby znowu z kolei Duch Święty co robi? Powołuje nowych spowiedników. Spowiedników na miarę naszych czasów. Warto tu podkreślić, że jednym z tych pierwszych spowiedników w XIX wieku to będzie właśnie Polak, błogosławiony ojciec Honorat. Bo carat myślał, że jeżeli pozbawi tych zakonników, tych kapłanów możliwości głoszenia kazań, bo oni tylko mogli mówić po 1864 roku, tylko mogli wygłosić 4 kazania w ciągu roku. Jak zaznaczono, nie wolno było mówić zambony, wtedy mikrofonów nie było, ale zambony nie wolno, bo to daleko by głos słyszał, to mogli mówić z posadzki kościelnej. 4 kazania w ciągu roku. I myślał, że już zgnębił tutaj Kościół katolicki i osłabił wiarę. Tymczasem, no właśnie, błogosławiony Honorat zaczyna spowiadać od rana do wieczora i okazuje się, że konfesjonał staje się i amboną, i jak gdyby powiedzielibyśmy też tak samo chrzcielnicą, no bo nie tylko, że ci, co się spowiadają, to się zmieniają, ale powstaje nowych bardzo dużo struktur. Powstają nowe wspólnoty zakonne w ukryciu, w tajności. Niemniej jednak wypełniają swoją misję, usiłują w jakiś sposób docierać ze swoim przesłaniem dobrym, usiłują w jakiś sposób też umacniać innych. I to jest właśnie coś ważnego. Dlatego też, a potem przyjdzie ojciec Pio, przecież przyjdzie, a potem przyjdą inni też tak samo. No, u nas też tak samo wiemy, przecież siostra Faustyna jest tego przykładem jej spowiedzi. Więc dlatego też Pan Bóg na różne okresy przesyła jak gdyby też tak samo i ludzi, ale też i jak gdyby niektóre z tych darów, które Pan Bóg pozostawił na ziemi, Chrystus Pan wcielił w naturę Kościoła, one mogłyby być wykorzystywane bardziej. tym wypadku chodzi o ratowanie człowieka. Bo to jest, musimy ciągle sobie to powtarzać. To jest atak, to co się dzieje w naszych czasach, to jest atak, żeby człowieka jako człowieka zniechęcić. Żeby człowieka jako tego osłabić. Żeby człowiek jako człowiek przestał być sobą. A tymczasem psalmista już to przewidywał. U psalmistów w dwóch psalmach to znajdziemy. Kiedy stawia pytanie, czymże jest człowiek? Tak się pyta Pana Boga psalmista, że pamiętasz o nim. Albo syn człowieczy, że o niego się troszczysz. A więc czym jest człowiek? I to właśnie pytanie, ono znajduje swoją odpowiedź w Piśmie Świętym, w objawieniu i w nauczaniu Pana Jezusa. Bo właśnie chodzi o ratowanie człowieka. I dlatego tego Judasza tak długo trzymał przy sobie, właśnie do końca, jak mówi Pismo, do końca ich umiłował. No już jak sam nie chciał, na siłę przecież Pan Jezus nie mógł tutaj oddziaływać, to było sprzeczne z istotą, ale też tak samo sprzeczne byłoby no, z godnością. I to jest dla nas. I stąd też w tej chwili powinniśmy na to zwracać uwagę. I dlatego problem wychowania dzieci i młodzieży. Musimy pamiętać, że ten atak na te dzieci, na tę młodzież, ta próba narzucania takich czynnych zachowań, które miałyby, jak gdyby te dzieci, powiedzielibyśmy tak, osłabiać intelektualnie, niby oni mogą się czegoś nauczyć na pamięć, ale przestają chwytać to, co dotyczy istoty człowieka, co do możliwości człowieka. Albo też usiłują też tak samo to człowieczeństwo ośmieszyć, albo też tak samo wykpić. No a wtedy jasna rzecz, że taki mężczyzna, gdy będzie dorastać taka kobieta, no już nie będą sobą. I ten atak na człowieka jest bardzo groźny. Ja myślę, że to powinniśmy na alarm bić. Tak jak jeden z naszych poetów mówi, gdyby mógł dzwon, gdybym mógł bić w potężny dzwon, jak w jakąś taką wielką, powiedziałbym, no, wielki instrument muzyczny, to by bił na alarm, gdy widzę, jak człowiek się tarza, czyli człowiek traci siebie samego. To jest dla nas potrzebne i musimy do tego wracać. Bo jeżeli my nie dostrzeżemy tego ataku, to będziemy oczywiście stratni, to bardzo. Bo wtedy niby to będzie tam coś powstawało, technika będzie miała coś do powiedzenia, będzie przemysł i to wszystko będzie, ale to będzie albo też stawało się źródłem niegodziwości, będzie docierało do niektórych. W każdym razie, no niestety, musimy to sobie powiedzieć, że pomimo tylu wezwań do tego, do spokoju, do cierpliwości, do zgody, no a jednak to trudno przychodzi. W naszej ojczyźnie także. Nas to powinno martwić. Jak to się dzieje? Że my mamy przecież takich ludzi, o czym byśmy nie mogli pomyśleć 100 lat temu, którzy przeszkadzają, gdy ktoś się modli za poległych. No przecież te trąby, te dzwonki, te popychadła, a potem to, co się stało w sierpniu, te 9 lat temu, to nie może być tak obojętnie przez nas potraktowane. Kiedy po prostu niszczono te świeczki, wypadło, nie powiem, jak tam zachowywano się niechlujnie wobec tego. No ale to świadczy, że gdzieś już ktoś, ten zły dotarł do niektórych ludzi. A być może, że oni mając na sumieniu takie czy inne rzeczy, jak gdyby chcą to zagłuszyć jeszcze większym, albo coś innego. Jak gdyby chcą przez to poszerzyć krąg tych, którzy będą potępieni. Tych, którzy będą też tak samo jak oni zagubieni. To będzie wtedy, bo diabeł się najbardziej cieszy z tego, kiedy inni postępują podobnie jak on, sobie tego życzył. I dlatego podkreślam ciągle, że jesteśmy w czasach, kiedy wyjątkowe jest uderzenie na człowieka, jako istotę stworzoną przez Pana Boga, na obraz Boży i na podobieństwo. Jako tę istotę, która mając do dyspozycji rozum i wolną wolę, może właśnie siebie kształtować. Bo człowiek może siebie kształtować, może siebie wychowywać, może się rozwijać. A ponieważ to jest może, dlatego to są tacy, którzy chcą to przekreślić, albo wystraszyć, albo zniechęcić, albo ośmieszyć. I mamy takie sytuacje. Dlatego nas to powinno też przejmować w wypadku sytuacji naszej ojczyzny. Bo nie wiem, jaki procent mamy ludzi, którzy nie są w stanie niektórych praw zrozumieć. Co jest dużym zaskoczeniem. Bo nasza ojczyzna przez tyle wieków przeszła obronną ręką. Nawet cierpiąc te różnego rodzaju zniewolenia, rozbiory, a potem niewolę, potworną niewolę. Potrafiła z tego się wyzwalać, ale niestety gdzieś tam zaczęły pojawiać się tego rodzaju postawy i zachowania, które lekceważyły jak gdyby te zasady, które wpływają na to, że mogą być państwa spokojne, mogą być narody spokojne, a więc tego rodzaju jakieś prowadzące do zniewolenia, no więc, że tutaj jest to napięcie i dla nas to powinno być ostrzeżeniem. Co zrobić? Co zrobić? Mamy oczywiście walczyć z tymi, którzy nie rozumieją tego, co przynosi Duch Święty. Czy mamy ich potępiać? Oczywiście, że nie. Mamy się za nich modlić, ale mamy być też bardzo roztropni i umiejętnie przy różnych okazjach w jakiś sposób im dopomagać. Nawet pytaniami. No i a do czego to prowadzi ciebie? Dlaczego ty to robisz? Dlaczego? Dlaczego w tobie ta nienawiść? Nawet nienawiść do samej Polski się zdarza. To jest coś, co powinno nas przerażać. Tyle tysięcy naszych rodaków w czasie tych różnych powstań, w czasie tych różnych walk. No, przecież podczas II wojny światowej 6 milionów, właściwie nawet więcej niż 6 milionów, bo biorąc pod uwagę Syberię, to będzie prawie 8 milionów naszych rodaków oddało życie. I te, w obronie tej ojczyzny. I teraz my jak gdyby to wszystko lekceważymy, że a, to, a można tu, można tam się ukłonić, można tam się upokorzyć, można tam temu coś ofiarować. No ludzie kochani, tak nie można. Ale to są właśnie sztuczki, to jest zło, które chce na wszelką cenę osłabić człowieka. Bo jeżeli nie będzie rodziny zdrowej, jeżeli nie będzie państwa zdrowego, jeżeli nie będzie zasad, które rzeczywiście stoją na straży naszej godności, naszego szacunku, naszego rozwoju, no to wtedy jasna rzecz, że wtedy będzie pohulanka, że wtedy będzie chaos, że wtedy będą różnego rodzaju takie czyny wykorzystywania sytuacji. A jasna rzecz, że na to nie możemy się zgodzić. Zwłaszcza, że chociażby tak samo sprawa tych dzieci. No, to jest jak najbardziej zgodne szacunku to, że my chcemy zwalczać tych, którzy molestują dzieci. Jak najbardziej. I to niezależnie od tego, kim są. Ale jeżeli ktoś mówi, że trzeba całkowicie tylko i wyłącznie atakować księży, jeszcze mówię o kościele, to już w ogóle jest poroniony pomysł. Kościół, to ksiądz, jestem członkiem kościoła, ale przecież trudno, żeby przez każdą osobę, katolika jakiegoś czy katoliczki, od razu cały kościół potępiać. To jest bezsensowne i naiwne takie. To samo jak i Polski tak nie można traktować, jak i rodziny tak nie można traktować, bo nawet w rodzinie ktoś się może do takich pojawić. Trzeba zawsze brać tutaj zło indywidualnie po to, żeby je leczyć, żeby dopomagać tym ludziom. I tutaj to samo, ale proszę zwrócić uwagę, że ci, którzy narobili tyle szumu, to najpierw już teraz nawet te gazety, których popierają, ujawniły, że za tym wszystkim były pieniądze. Że oni to wykorzystywali, że nawet tych starszych duchownych, przecież no jeden umiera w trakcie tych tak zwanych realizacji tego filmu, coś niesamowitego. To jest niesamowite. Ci ludzie powinni się wstydzić, że coś takiego robią. Ale oni się odwołują do jednego, czy do drugiego, do trzeciego. To dobrze. Ale dlaczego? Jeżeli my wiemy doskonale, wedle danych oficjalnych u nas tam, wiemy, że przypuśćmy dwa lata temu było ukaranych z tego powodu około 600 osób, 580 czy coś czymś. W tym było trzech także duchownych, to szczerze mówię. Oczywiście to dużo, to też dużo, ale trzech duchownych to znaczy co? 0,02%, czyli 99% i jeszcze tam coś procent, to tych, którzy tam gdzieś molestowali czy molestują, to nimi się nie zajmują ci sami. Oni w ogóle o nich nie mówią. Nawet nie chcą. Właśnie ich bronią. Bo już trzeba komisję robić dla Kościoła, a nie dla wszystkich. To jest oczywiście najlepszy dowód, że tu nie chodzi o uczciwość. Tu chodzi o to, żeby niszczyć człowieka, który może nieść ze sobą Boże przesłanie, który może czegoś uczyć. I tu musimy być ostrożni. Jesteśmy za tym, żeby każdego, jeżeli ma tutaj winę, jeżeli nie jest w stanie sam odpokutować za to, to dopomóc mu w tym, ale nie znaczy tak, że my możemy naprawdę robić szum na całą Polskę dla trzech, ale nie robić dla tych 700, czy dla tych 500, czy dla tych 600. A przecież dlaczego teraz ci sami się tak krzyczeli na tych, tym bardziej, że to dotyczyło nawet samych staruszków, z pewnością tam już w tej dziedzinie nie mają żadnych jakichś potknięć. Ale dlaczego pomijają te dzieci, które w takiej ogromnej masie są w pewnej mierze torturowane albo są też tak samo krzywdzone? Dlaczego? To ci sami ludzie i oni potrafią w gazetach pisać, oni potrafią w swoich rozgłośniach różnego rodzaju to głosić i że my nie reagujemy na to. Panowie, bądźmy jacyś uczciwi, znaj proporcje, mocium panie. Taki Fredro, był nasz pisarz wybitny. To właśnie w jego tych książkach znajdziemy takie piękne takie sugestie. Więc znaj proporcje, mocium panie. My musimy znać proporcje. Czyli coś dotyczy setki, to nie możemy na tej samej płaszczyźnie stawiać co jednego. Oczywiście tego jednego też musimy bronić, tylko że proporcje tutaj mówią nas, żebyśmy szerszy krąg tej walki o dobro tych dzieci stworzyli i żebyśmy nie omijali nikogo, innym nie pozwalali, dlatego że on może ma jakieś kontakty, dlatego że może gdzieś tam śpiewać ładnie, dlatego że może tańczyć ładnie. No, to są wszystko też rzeczy, które mogą być godziwe, chociaż nie muszą, ale nie można. I właśnie, ale to wszystko świadczy o jednym, że żyjemy w czasach, kiedy jest ten atak na człowieka, najpierw tych ludzi podzielić, poróżnić, poszatkować, tak, ten, ale przypuszcza się atak na Kościół, dlatego że tylko Kościół staje w obronie każdego człowieka. Tylko Kościół głosi zasady, które mają ratować człowieka. Tylko Kościół daje też środki do pomocy, żeby człowiek mógł się odradzać, mógł się odnawiać. To, co wspomniałem chociażby pokrótce tylko o tym, że w naszych czasach właśnie, gdyby z woli Ducha Świętego, mamy to czas, ten okres, kiedy jak gdyby przypomina się o sakramencie pokuty, czyli o sakramencie pojednania, czyli o sakramencie odnowy, a jednocześnie ci, którzy tego nie chcą, to oni jak gdyby się tego lękają i działają zupełnie w innym kierunku. A więc dlatego też chciałbym zaapelować tu do wszystkich, bo mamy uroczystość Ducha Świętego, więc żebyśmy o tym pamiętali i żebyśmy starali się rzeczywiście szczerze i solidnie zabiegać o to, aby te dary Ducha Świętego nam dopomagały. Bo my nieraz tak sobie lekceważymy. No jeszcze tam trzeba to dzieci, młodzież też tak samo przygotowujemy, żeby przyjęły sakrament bierzmowania. To jest właśnie sakrament Ducha Świętego. Oczywiście my otrzymujemy dary Ducha Świętego w sakramencie chrztu już, ale sakrament bierzmowania jest par excellence, czyli z natury rzeczy sakramentem Ducha Świętego. I ten sakrament przyjmujemy raz, ale on powinien tkwić w nas calutkie nasze życie. Każdego dnia my powinniśmy się zwracać. Duchu Święty, przyjdź. Mogą być proste słowa, modlitwy zwyczajne, tylko wezwania. Ale żebyśmy pamiętali, że Duchu Święty bądź, Duchu Święty oświeć. Bo nie możemy tylko przyjąć sakramentu bierzmowania od strony zewnętrznej i potem już nigdy do Ducha Świętego się nie zwracać, jak gdyby o wszystkim zapominać, że to jest... Nie, to za mało. Samo przyjęcie to jest podstawa, to jest fundament. Ale on musi przynosić dalsze skutki tak samo. On musi nas ubogacać. A szczególnie w naszych czasach, właśnie to, co wspomniałem, ponieważ jest atak na człowieka, jako człowieka, jako człowieka stworzonego przez Boga na obraz Boży i na podobieństwo, jako człowieka powołanego do życia uczciwego, jako człowieka powołanego do świętości, do życia wiecznego. I dlatego też to zło na wszelkie metody stosuje, na wszelkie sposoby usiłuje człowieka tego zgnębić, zniszczyć podstępnie przede wszystkim. I to jest właśnie, dlatego prośmy Ducha Świętego. Starajmy się dzieciom, młodzieży, dziewczętom z nimi porozmawiać czasami, sięgnąć do nich, powiedzieć, słuchaj, sakrament bierzmowania to nie tak, że ty przystąpiłaś czy przystąpiłeś, już potem możesz o wszystkim zapomnieć. Nie. Sakrament bierzmowania nie działa automatycznie. Pan Bóg nie daje niczego, co by działało automatycznie. Pan Bóg zaprasza człowieka do współpracy. Pan Bóg daje łaskę, daje światło, ale człowiek musi otworzyć oczy, musi otworzyć serce na to wszystko, musi chcieć to dostrzec, bo inaczej to będzie przecież parodia tylko. I człowiek wtedy nie będzie człowiekiem. A właśnie dlatego to zło, które daje sobie znać w naszych czasach, ono tak nienawidzi tego człowieka, który może być inny niż ci, którzy już potępili siebie. I dlatego taka zazdrość jest ta wielka. Bo oczywiście jest wielkie szczęście, jeżeli człowiek potrafi być człowiekiem, jeżeli człowiek pamięta o tym, że jest dzieckiem Bożym, jeżeli człowiek zabiega o to, aby postępować uczciwie. Dlatego bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, radio słuchaczy, Radia Maria. Dziękuję Panu Bogu za to, że to radio jest. Prośmy Ducha Świętego, aby jak najwięcej z tego korzystał, bo mamy jutro. Potem będzie poniedziałek, piękne święto. Dawniej był to drugi dzień zesłania Ducha Świętego, ale z racji na to, że te różnego rodzaju przepisy, rygory, to obchodzimy my święto Matki Kościoła. To jest przepiękne święto, Matka Kościoła. No to coś naprawdę, dziękujmy Panu Bogu, że mamy takie święto. Mało tego, diecezja drohiczyńska właśnie 10, czyli w poniedziałek, będzie obchodziła święto Matki Kościoła, bo jest patronką diecezji. Matka, jako Matka Kościoła w tym tytule, ale jednocześnie 20-lecie pobytu Ojca Świętego w Drohiczynie. Będziemy o 17 godzinie dziękowali Panu Bogu. Ojciec Święty tak około godziny 18 przybył i sprawował swoją liturgię. Będziemy dziękowali, prosząc o opiekę nad tym wszystkim, co pozostało nad dziedzictwem Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziękując za tego wielkiego papieża i za jego heroizm, za jego poświęcenie. Strzelali przecież do niego, rzucają teraz różnego rodzaju obelgami pośrednio. Nawet u nas w Polsce nie wstydzą się. A my, dlaczego my nie reagujemy na to? Nas miliony było, kiedy pani przyjeżdżał. Wszyscyśmy chcieli być. A teraz my zapominamy o tym, gdzie jest nasza wdzięczność, gdzie jest nasza kultura, gdzie jest nasza godność. Dlatego właśnie zapraszam 10, kto będzie mógł, aby też mam nadzieję, że telewizja Trwam przekaże te nasze modlitwy, które będą o godzinie 17 w poniedziałek w Drohiczynie w katedrze, ale też i że kto będzie mógł, to z tego skorzysta. Bo to będzie też tak samo moment, kiedy my będziemy odnajdywali siebie, nasze człowieczeństwo, nasze powołanie i nasze szczęście przyszłe. Tego z całego serca wszystkim słuchaczom Radia Maria z całego serca życzę.
Bardzo gorąco dziękujemy za życzenia. Nade wszystko dziękujemy za wygłoszenie dzisiejszej katechezy. Ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej katechezy. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Urodziłam się w Chybowie. Znamy się z księdzem biskupem i w ogóle ja żyłam bez ślubu kościelnego, ale mój ojciec cały czas modlił się, żebym ja została zbawiona, bo mój mąż był bardzo dobrym człowiekiem. Mama mnie potępiała, a tata zawsze mówił, módl się za nią. I mój mąż, jak zmarł w 90 roku, bo ja jemu powiedziałam, że jeśli, to ja nigdy nie wyjdę za mąż, będę się modliła. I do dziś modlę się za niego, bo był dobrym człowiekiem. I Bóg mi dał, że po jego śmierci pierwsze słowa: Boże, zabrałeś mnie go po to, żebym żyła w czystości. I od 90 roku Nie mam nikogo, tylko Boga, a mąż jest w modlitwie 3 razy dziennie w różańcu z Rady Maria. I tak jak mówię, modlitwa, modlitwa, modlitwa. Tak jak mój tam modlił się i prosił Boga, bo był garbaty, żeby mieć dzieci i żonę. I wymodlił się i mnie cały czas uczył się, że modlić się i prosić Boga i to robię zawsze. Szczęść Boże, pozdrawiam, będę w Sarnakach, to u ojca honoriusza i pewnie
to do nas telefonu jeszcze pytanie.
Bóg zapłać, 30 grybów to jest tak niedaleko stąd, nawet od Drohiczyna niedaleko, a od Serpenic jeszcze bliżej. No więc, no widzi pani daje do siebie świadectwo, bardzo dobre świadectwo, że modlitwa tutaj, a jednocześnie no, ta prawość taka, prawość w myśleniu, w postępowaniu. Także to jest, niech będzie dla wielu ludzi zachętą. Szczęść Boże.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Mateusz z Podkarpacia. Witam księdza biskupa. Piękną katechezę ksiądz biskup wygłosił. Nie tak chodzi po głowie to, że od 2000 raczej wiele nie zmieniło. Pan Jezus się starł z faryzeuszami, bo Pan Jezus przyszedł z łaską, aby się nawrócili, a oni ten starodestamentalny kościół zmienili na synagogę, która potępiła, która wydała Pana Jezusa na krzyż. Dzisiaj jest to samo. Dzisiaj jest to samo. Te faryzeusze, oni gonią, jak za Pawłem gonili aż do Rzymu, żeby się ludzie nie nawrócili, tylko żeby żyli.
Przerwane połączenie, pan się z nami rozłączył.
Ja myślę, że to, co to zostało powiedziane, to oczywiście, że takie rzeczy się dzieją, ale nie można tak mówić, że to dotyczy wszystkich, bo właśnie, jeżeli nas się zdarzają takie sytuacje, to jednak jednocześnie my spotykamy też ludzi, którzy współpracują, bo jeżeli mamy w tej chwili 1 300 000 000 katolików, no jest jeszcze trochę prawosławnych, też chrześcijan protestanckich wyznań, ale miliard, to trudno mówić, że to nic się nie dzieje. To się dzieje. Wśród tych rzeczy jednak jest bardzo dużo świętych, jest wspaniałych matek. Tylko może my tego nie potrafimy odczytać, bo proszę zwrócić uwagę na jedno, już kiedyś mówiłem tu, ale to już dawno. Przecież sam wziąć pod uwagę XIX wiek u nas, kiedy to ojcowie, to mężowie, to szli na front, na tych powstaniach, ginęli na Syberii, wywozili, oni sami musieli w nich bronić. To matki potrafiły przez te 100 lat, 123 lat, potrafiły tak wychowywać te dzieci, córkę i syna, mimo tych trudności, że pozostawali katolikami. A przecież były pokusy, bo tutaj po rosyjsku uczyli się koleżanki, koledzy, tam po niemiecku, tam były jakieś awanse, a jak ktoś był katolikiem czy katoliczką, Polakiem, Polką, to nie miał do awansu, a jednak te dzieci jednak potrafiły, matki potrafiły, więc to geniusz był macierzyński. My powinniśmy bardzo wiele matek polskich wynieść na ołtarze, bo one okazały się, wtedy nie było mężów, nie było ojców, jak już wspomniałem wcześniej, i one potrafiły. Także tutaj to nie załamywać się tym, że są jakieś trudności. To, że są trudności, bo grzech jest bardziej widoczny może niż oczywiście taka zwyczajna uczciwość, bo to, cośmy w pierwszym wypadku słyszeli. Jeżeli tamten mąż jest w skromie, spokojnie sobie żyje, to na to ludzie nie zwracają uwagi, ale jeżeli ktoś zaczyna wierzgać, to wtedy daje tutaj znać o sobie. Dlatego nie można się poddawać tej presji zła, bo to jest błąd. Także bardzo bądźmy tak odważni i bierzmy Pana Jezusa z całą Jego nauką i z tym, jak On właśnie podkreśla, żebyśmy powstawali, żebyśmy się odradzali, żebyśmy się odnawiali.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Chluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Kto do nas telefonuje?
Marcin z Mazowieckiego. Mi tutaj skojarzyły się słowa z tym, co mówił ksiądz biskup w katechezie Jana Pawła II. Też słyszałem to w Radiu Maryja, jak Jan Paweł II wołał, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Są to bodajże słowa z 4 rozdziału listu świętego Pawła do Efezjan, nie? No i osobiście postanowiłem radykalnie już pójść za Panem Jezusem. szczerze chcę wyznawać skazania ewangeliczne też. Moja wiara stała się silniejsza, większe męstwo. Przychodzą z wiekiem dary Ducha Świętego też. No i tak dotarło do mnie, że wiara zwycięża nawet nastroje. No i że wiara to nie uczucia, nie euforia, nie egzaltacja.
No bardzo i pięknie pan to mówi, tylko pogratulować. Pogratulować tylko, tak, jak najbardziej. To dobre świadectwo pan daje. Ci, co słuchają, to nie wezmą. My wszyscy, każdy z nas może z tego skorzystać. Także gratuluję z całego serca.
No i chciałem dodać, jak to ojciec mówił, że Pan Jezus powiedział, to przeczytałem teraz w 11 rozdziale Mateusza, wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
Malutkim, tak, tak.
Dziękujemy Panie Marcinie.
Dziękuję bardzo.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam ojca prowadzącego, księże biskupie. Jestem wzruszona, tak jak wiele osób, które słyszały tę katechezę i bardzo dziękuję, że ksiądz biskup, ja byłam na tej obucie Polska, na tym marszu, nigdy nie zapomnę homilii księdza biskupa i teraz jest taki czas, że właściwie ksiądz biskup tą katechezą też nam powiedział, obudź się Polsko. Przemawia ksiądz biskup tak żarliwie, tak szczerze, tak po prostu do serc i sumień, że tego nam głosu potrzeba i bardzo dziękujemy. Natomiast, przepraszam za tę egzaltację, ale ja tyle ksiądz biskup powiedział, tego co czujemy, co nasze serca czują, a nie mamy tej aktywności, nie reagujemy. Rzeczywiście ta godność nasza jest związana z tą aktywnością, a nie wiem dlaczego śpimy. Natomiast ksiądz budzi nas, i ksiądz biskup, i bardzo dziękujemy. Natomiast jeszcze chciałam dodać, że tyle było tych tematów, wszystko było tak prawdziwe i z serca płynące, że ja to samo czuję i to mnie wzmacnia. Ale jeszcze zawsze, jak szłam do szkoły w księże biskupie w Warszawie, tu przepraszam, nie przedstawiłam się, może Maria z Warszawy już, tak się wzruszyła. Szłam do liceum Hoffmanowej, tam kościół świętej Barbary i przed kościołem pamiętam, jak stawałam, modliłam się, żeby tam dostać świątkę, ale patrzyłam na posąg Chrystusa z wyciągniętą ręką. Nie było tej jawnogrzesznicy, tylko napis. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci w nią kamień. I ja teraz dzięki temu, między innymi co ksiądz biskup powiedział, zrozumiałam, że to nie jest tylko to, że nie potępiajcie, ale także zwróćcie i bądźcie aktywni wobec siebie, jak wy, czy macie sumienia, czy jacy wy jesteście, określcie siebie. Ksiądz nas uczy, tak nas uczy, ja nie wiem jak to powiedzieć, dziękuję księdzu biskupowi, bo to jest takie wzruszenie. Ksiądz no tak mówi, że tak jakby z serca, jakby widział nasze serca, a my jesteśmy bierni, a ksiądz biskup tak nas ożywił, no ale żeby to było ożywienie takie stałe i tyle jest niesprawiedliwości. I nie chcę... To mnie tak...
Bóg zapłać, Pani Mario.
Bóg zapłać. No święta Barbara w Warszawie to jest takim, miała szczęście do dobrych proboszczów, też trzeba to powiedzieć, bo dzięki Bogu, bo w Warszawie to nie jest takie proste, nie jest takie łatwe. Wiadoma rzecz, wszystkie takie konglomeracje to tam zawsze, ale trzeba powiedzieć, że tam to jak pamiętam to święta Barbara, to kiedyś, teraz już tam nie ma, to tak za bardzo nie jestem tak zorientowany. No to tam były takie, i to była atmosfera tam taka głęboka. Ja myślę, to co pani powiedziała, to jest oczywiście, to wszystko, to my wszystko to czujemy. Ja myślę, że bardzo wiele osób, tylko starajmy się sami sobie nawzajem ujawniać to, bo nieraz niektórzy to się może krępują, może się wstydzą, może nie wiedzą. Jak my powiemy, ja pamiętam, teraz kiedy patrzę na naszych na przykład młodych sportowców, kiedy patrzę na tych skoczków narciarskich, jak oni się pięknie żegnają przed skokiem, patrzę na bramkarza, który ostatni raz wszedł zagrać, on się przeżegnał pięknie. To powinno nas wszystkich mobilizować, ale my o tym mówmy. Powołujmy się na tych młodych ludzi, którzy w naszych czasach teraz właśnie nie krępują się. I bardzo dużo widzę na przykład sportowców takich, którzy są kulturalnie, no, dbają o swój sport, chcą wygrać, bo to po to już przecież idą na boisko czy na, gdzieś tam na te góry. Ale mają odwagę i to nam zachęcajmy do tego. Tak samo dziewczęta. Dziewczęta, te są właśnie dziewczęta niektóre, które też biorą udział, też tak samo potrafią przeżegnać się. Ja się z tego bardzo cieszę, nie mam czasu za dużo oglądać, ale jak to patrzę i widzę, to naprawdę czuję ogromną wdzięczność taką, bo ci młodzi ludzie są najwspanialszymi misjonarzami. Tylko żebyśmy im dopomagali, dyskretnie też tak samo podpowiadali. Także Bóg zapłać za tę refleksję.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto do nas telefonuje?
Agnieszka, Kraków. Ja chciałam ojcu biskupowi bardzo podziękować za te słowa, kolejne dla mnie słowa nadziei. No niestety ja mam właśnie bardzo ciężką sprawę z córką przez moją depresję i padaczkę. Rodzina mojego męża nauczyła ją od dzieciństwa, że żeby się ze mną nie kontaktowała, bo jestem kompletnie obłąkana, co prawda, co nie wchodzi akurat w to, ale dziecko zerwało ze mną kontakt. Ile się, jak jeszcze razem mieszkałyśmy, nasłuchałam, ja tego nie będę tutaj wymieniać tych agresywnych, tych wulgarnych słów, ale 8 lat temu usłyszałam, zapomnij, że w ogóle miałaś kiedykolwiek córkę. Nie zaprosiła mnie na swój ślub, na chrzciny, na pierwszą komunię swoich dzieci.
Dziękuję, pani Agnieszko.
No, myślę, że to współczucie bardzo, bardzo rzeczywiście. Rozumiem pani ból i cierpienie, ale prosiłbym tylko o jedno, wie pani. To cierpienie, żeby ono było owocne, bo na pewno będzie owocne, ono przyniesie jakieś owoce, czy dziś, czy jutro, czy pojutrze, tego nie wiem. Ale proszę, niech ono będzie zawsze dyskretne. Niech ono będzie zawsze dyskretne. Bo jeżeli my będziemy to w jakiś sposób powielali, to wtedy ta wartość, ta wymowa tego, ona będzie bledła. To dlatego też dobrze jest, żeby zachować. A widzę, że pani mówi z taką pokorą i skromnością, tylko po prostu to podpowiadam, bo na pewno tak pani też postępuje, z dużą taką taktem i z dużą taką cierpliwością. Szczęść Boże, pani. Będę się modlił za panią.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Zofia z Zębu. Ja chciałam dać takie świadectwo odnośnie tej nieszczęsnej pedofilii w kościele. Proszę księdza biskupa i proszę zwrócić wszyscy uwagę, jak są podawane wiadomości. Ja pamiętam odnośnie księdza Gila z Dominikany. Usłyszałam w radio taką informację. Całe jego nazwisko było podane. Potem w wieczornym wydaniu dziennika telewizyjnego twarz odsłonięta. Słuchajcie, przecież widać było, że to jest nagonka. Jak zwracajmy uwagę innych różnych czy przestępców. Mają opaski na głowach, mają pierwsze litery, czy przestępstwa gospodarcze, czy inne. Ja chciałam jeszcze dać takie świadectwo, że ten ksiądz z całą grupą z Dominikany, ja go gościłam w swoim domu. Ja byłam na prokuratorze, u prokuratora i swoje zeznanie w jego obronie złożyłam. Nie widziałam żadnych złych zachowań. Spał z drugim dorosłym mężczyzną, to był pokój dwuosobowy, to był strażak. On, ten ksiądz, naprawdę bardzo wiele zdziałał z Dominikami. Dzisiaj siedzi w więzieniu. Bardzo proszę o modlitwę za niego, bo moim zdaniem siedzi niesłusznie. To tyle. A druga sprawa...
Dziękujemy, pani Zosiu.
Dziękuję pani bardzo. To, co pani powiedziała, to dla mnie znana sprawa. Tam był włączony w to także nuncjusz, że ten nuncjusz naprawdę był absolutnie winny. Podzielam. Co do księdza, to nie wiem tam. Ja tego nie znam. Ale oczywiście jasna rzecz, że wyjątkowo wtedy tak akcentowano go przy różnych okazjach. Jak już wspomniałem wcześniej, że jest 500, 600, którzy mają to różne rzeczy na sumie, to tam nikogo. Nawet jak pojawi się jakiś ksiądz, to zaraz oczywiście od razu. No, to jest taki nasz los kapłański. Bo i Pan Jezus też dał nam przykład, że musimy my, duchowni, musimy znosić to wszystko w cierpliwości. Natomiast to współczucie ze strony Pani, no i Pani świadectwo, no jest bardzo pozytywne. Także dziękuję bardzo. Niech tam, prawda, Pan Bóg wynagrodzi temu człowiekowi. Ale wiem, że nuncjusz, który zmarł dosyć szybko potem, no to, że absolutnie to nie miało nic do wspólnego. No, tak przynajmniej, ale nagonka była i to formalna nagonka była. To nie jest w porządku, jasna rzecz, że takich rzeczy nie powinniśmy robić. Tylko tyle, że no, Kościół jest przyzwyczajony do tego, żeby to znosić i no i po prostu brać pod uwagę, ofiarować to za tych, którzy grzeszą naprawdę, o nawrócenie.
Ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, w poniedziałek transmisja, no ale też transmisja, gdzie będziemy czcić jubileusz 25-lecia Sakry Biskupiej, a zatem prosimy już teraz o to jubileuszowe błogosławieństwo i posłanie nas do owocnego przyjęcia Ducha Świętego.
Bóg zapłać. Tak się złożyło to, że oczywiście mamy 10 czerwca pobyt Ojca Świętego, 20-lecie dokładnie pobytu w Drohiczynie. No i oczywiście też tak samo Ojciec Święty przecież powołał do istnienia diecezję drohiczyńską 27 lat temu. No, też tak samo mnie powołał do służby w tej diecezji, więc my chcemy tutaj razem to wszystko. To 25-lecie, no to jest mało, co to jest 25 lat. Ja mam 80 lat i 9 miesięcy już, to znaczy więcej. Ale będziemy się modlili wspólnie i wszystkim, tak samo czcigodnemu Ojcu, z całego serca obiecuję, że w poniedziałek bardzo będziemy pamiętać, ale dzisiaj też tak samo w modlitwach. Natomiast zależy mi na tym i chyba powinno zadać wszystkim, żebyśmy jednak starali się przypominać nauczanie papieża. Bo nauczanie papieża to nie jest jakiś przypadek, to Pan dał. No jeżeli na 1000 przeszło lat chrześcijaństwo w Polsce otrzymali taki dar, przecież ile państw, ile narodów jest, które nie mają takiego szczęścia, musi otrzymali papieża, ale jeszcze takiego człowieka, takiego papieża, który z taką siłą, z taką mocą, z taką wrażliwością potrafił na te nasze czasy właśnie jak najbardziej ukazywać Chrystusa i wartość chrześcijańską. Także za to powinniśmy dziękować Panu Bogu z całego serca i do tego też zachęcać wszystkich innych naszych rodaków, bo Polska potrzebuje tego ognia wiary, tej siły wewnętrznej i tego poczucia godności, jako dzieła stworzone przez Pana Boga. Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. My pamiętajmy o tym. Obraz i podobieństwo Boże ma być w nas. Także dziękuję bardzo i z całego serca pozdrawiam raz jeszcze czcigodnego ojca dyrektora i wszystkich. No i niech Pan Bóg błogosławi mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej, w ramach dzisiejszej katechezy wygłosił katechezę z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie.